w drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. To już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Jako straszliwą określił papież Franciszek logikę, zgodnie z którą jesteś coś wart, jeśli produkujesz. Podczas spotkania z delegacją włoskiego Instytutu Ubezpieczeń przeciwko wypadkom w pracy, papież apelował o przywrócenie godności pracy. Za dobre rozwiązanie uznał pracę zdalną, o ile zastrzegł, nie izoluje ona pracowników. W przemówieniu wygłoszonym podczas audiencji w Watykanie Franciszek ostrzegł, że bez gwarancji ochrony społeczeństwo staje się coraz bardziej niewolnikiem kultury odrzucenia i ulega utylitarnemu spojrzeniu na osobę zamiast uznać jej godność. W Watykanie ogłoszono program uroczystości Wielkiego Tygodnia pod przewodnictwem papieża Franciszka. Otworzy je papieska msza święta w Niedzielę Palmową 2 kwietnia. Tego dnia przypada 18. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Msza w Niedzielę Palmową odbędzie się przed południem na placu świętego Piotra. W Wielki Czwartek rano papież będzie przewodniczył mszy krzyżma w Bazylice Watykańskiej. Watykan nie podjął jeszcze, gdzie odbędzie się popołudniowa msza Wieczerzy Pańskiej inaugurująca Tryduum Paschalne. Franciszek ma zwyczaj odprawiać ją poza Watykanem, w miejscach cierpienia i trudności. Musiał z tego zrezygnować w ostrej fazie pandemii COVID-19, gdy obowiązywały restrykcje sanitarne. Celem ataku na papieża jest osłabienie Polski poprzez atak na podstawowe wartości i osoby. To atak na Polskę, na rację stanu, podkreślił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Minister Gliński podkreślił, że polscy politycy, osoby aktywne w przestrzeni publicznej, muszą zająć stanowisko w tej kwestii. Jesteśmy od obrony pewnych oczywistości w życiu publicznym, aksjologii, autorytetów. Po to nas wybrali nasi wyborcy, żebyśmy bronili dobra publicznego. A dobrem publicznym najwyższej rangi jest Jan Paweł II, podkreślił minister Gliński. W tej chwili jest moment, kiedy polski Sejm powinien stanąć w obronie tego bezprecedensowego ataku nie tylko na postać Jana Pawła II, ale na całą aksjologię. To jest atak na Polskę, na rację stanu, zaznaczył. Zostały nam 3 tygodnie do Niedzieli Palmowej, rozpoczynającej obchody Wielkiego Tygodnia. Cała chrześcijańska część świata przygotowuje się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W Polsce w kościołach trwają rekolekcje, bractwa szykują się do wielkotygodniowych misteriów, opracowują plany drogi krzyżowej, którą pójdą procesje. A w studiu jest ksiądz Jan Uchwat, który pomoże nam zapoznać się z tą tradycją i religią w hiszpańskiej Andaluzji, bo tam właśnie obchody Wielkiego Tygodnia są szczególne. Najbardziej barwne procesje, tak zwane Semana Santa, mają miejsce w Sewilli czy Maladze. A na tę rozmowę zaprasza redaktor Anna Rębas.
Ksiądz Jan Uchwat pomoże Państwu i mnie zapoznać się trochę z wielowiekową tradycją i religią w Hiszpanii, w Andaluzji, bo ksiądz jako ojciec duchowny Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie spędził tam pewien czas.
Tak, ponad 6 lat w Hiszpanii, to już trochę czasu jest.
Rozumiem, że w całej Hiszpanii ten zwyczaj jest oczywiście celebrowany i obchodzony, o ile to słowo w ogóle jest odpowiednie. Jak to wygląda na przykład na południu, jak na północy?
Jeżeli chodzi o słowo obchodzić, to akurat w kontekście hiszpańskim to jest bardzo odpowiednie słowo, ponieważ tam bardzo mocny akcent jest na procesję, na świętowanie, celebrowanie na zewnątrz, poza kościołem, na ulicach, właściwie w każdej miejscowości. Chociaż to, co my znamy z przekazów też również turystycznych pewnych, ponieważ to też się stało atrakcją, niestety atrakcją turystyczną w Andaluzji, najbardziej uroczyście, ceremonialnie, tak spektakularnie wręcz, świętowany jest Wielki Tydzień, czyli te różnego rodzaju procesje, które trwają tydzień, właściwie od piątku poprzedzającego Niedzielę Palmową aż do Niedzieli Zmartwychwstania w Andaluzji, czyli w Sewilli, w Maladze, w Granadzie, są najbardziej spektakularne, są niesamowite wręcz. Natomiast w całej Hiszpanii, w każdej parafii, na miarę swoich możliwości, wierni przygotowują procesję. To jest sposób świętowania ich, w ich tradycji, w ich kulturze, sposób przeżywania religijności właśnie tam. Spontanicznie na różnych odcinkach procesji ludzie śpiewają przepięknie flamenco, z niesamowitą mową ciała, zaangażowaniem wszystkich zmysłów, głośno i pięknie. Śpiewają różnego rodzaju takie akty strzeliste, krótkie, pięknie ułożone teksty dla Matki Bożej czy dla świętych przeróżnych. I to jest absolutnie bardzo głęboko religijna rzecz. Co więcej, bractwa, które były wspomniane, no jest ich mnóstwo i sięgają średniowiecza, Oni są niesamowicie poważnie traktowane. Struktura hierarchiczna w bractwie jest bardzo stara. Pomijam wszystkie stroje i takie rytuały, ale tak są poważnie traktowane, że bycie członkiem bractwa jest ogromnym przywilejem.
To jest też istotne, kiedy opowiadają ci członkowie tych bractw, jak się przygotowują do tego tygodnia, to się rozpoczyna już dużo, dużo, dużo wcześniej. Właściwie cały rok oni przygotowują się do tego. Wydają na to też trochę pieniędzy na szycie tych strojów. To też jest dosyć istotny element dla nich, że z wielką powagą i z wielką taką celebrą do tego podchodzą.
Wydają fortuny, nie sporo pieniędzy. Niektórzy wydają fortuny, czy biorą nawet kredyty. I to nie jest jakieś dziwactwo, i wyrzucanie pieniędzy w sposób bezsensowny, tylko absolutnie to ma związek, tak chcą. Jak najpiękniej się przygotować. Ja byłem w Sewilli przed Semana Santa, przed Wielkim Postem u znajomych. Znam dosyć dobrze to miasto. I większość kościołów i te miejsca, te figury, które są noszone, te najważniejsze figury, które są noszone w procesjach, jak Cristo del Gran Poder, czy Macarena chociażby.
To są te tak zwane pasos.
Pasos, tak.
To się nazywa tak. Mają te nazwy w ogóle generalnie też.
Ta nazwa pochodzi
istotne.
Od tego, że się chodzi, że się nosi.
Pasos.
Paso to jest
i
krok.
Ci, którzy idą, czyli ci Nazarejczycy, Nazarenos z kolei, to też w tych czapkach stoszkowych.
Owszem, takich. Niektórzy tak. Tutaj zależy właśnie od konfrali, zależy od bractwa, jaki ma strój. I ci, którzy przechodzą, jak Nazareno, zakapturzeni, tradycja tego sięga średniowiecza rzeczywiście, pielgrzymek, czy właściwie procesji pokutnych. I dlatego to zakapturzenie miało też ten sens, że ten pokutnik nie był widoczny. I to jest bardzo stara tradycja. Natomiast ci, którzy noszą pasos, dodajmy, że te figury plus platformy, na której są figury umocowane, niesamowicie zdobne, generalnie pokryte bardzo często srebrem. Są przede wszystkim ciężkie. To jest kwestia kilkuset kilogramów lub kilku ton. Część z tych platform ma kółka, ale generalnie są noszone. Ci costaleros dźwigają ogromny ciężar. Czasami kilka ton w doskonale zharmonizowany sposób, w doskonałym rytmie. Przygotowanie do Semana Santa, czy jeszcze przed Wielkim Postem, bractwa, z tego co wiem, to wszystkie, mają poważne rekolekcje.
A ich jest chyba prawie kilkaset, 300?
W całej Hiszpanii z całą pewnością. W Sewilli jest około 70.
O, właśnie.
Tutaj trudno mi powiedzieć naprawdę.
To istotne o tych rekolekcjach.
Przeżywają. Wtedy, kiedy byłem właśnie, to był okres styczeń-luty, pamiętam, jak widzieliśmy rekolekcję jednego z bractw, ponieważ znam członków jednego bractwa w Sewilli, bardzo dobrze się znamy i wprowadzili nas, pokazali, jak przygotowują, jak czyszczą już wtedy na kilka miesięcy przed Wielkim Tygodniem, jak czyszczą wszystkie kandelabry srebrne, krzyże, wszystkie elementy najmniejsze. To jest bardzo piękne, że to jest też ogromne bogactwo w sensie materialnym i w sensie kultury, dziedzictwo kultury, bo to są rzeczy z baroku generalnie.
Ja poza tym słyszę w głosie księdza, że oni bardzo chcą to robić, bardzo tego potrzebują, że to wynika po prostu w ogóle z ich jakiegoś wnętrza straszliwa potrzeba tego.
Ale oczywiście, to jest taka energia i pragnienie, że i radość, którą trudno opisać wręcz. Pamiętam to doświadczenie, bo nie byłem nigdy na Semana Santa w Sewilli, bo to jest niemożliwe dla księdza po prostu być, bo trzeba być gdzie indziej. Tak. Natomiast, ale znam mieszkańców Sewilli, byłem przed Semana Santa i to, co zobaczyłem, to przygotowanie, które było spektakularne już wtedy, dla mnie zrobiło niesamowite wrażenie. W sensie ich wiary.
Ta hiszpańska tradycja generalnie rozciągająca się też na inne kraje, bo my, patrząc na przykład na obchody w Gwatemali albo na przykład w basenie Ameryki Łacińskiej, to możemy, jeżeli tam trafimy oczywiście kiedykolwiek, to myślę, że zobaczymy też coś pięknego i też coś bardzo duchowego.
To jest tradycja hiszpańska.
No właśnie.
Przetłumaczona poniekąd i tak zinkulturowana do tamtych warunków. Co więcej, z pewnymi dodatkami lokalnymi. Ale baza, źródło jest z Hiszpanii. Co do obchodów tych tradycji chrześcijańskich, szczególnie Semana Santa, procesji, pasos, właśnie w całej Ameryce Łacińskiej.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
A teraz chciałbym przypomnieć i zaprosić Państwa do udziału w naszych radiowych wielkopostnych rekolekcjach po ścieżkach miłosierdzia. A przez ścieżki przeprowadza nas, jak Państwo doskonale już wiecie, ojciec Tomasz Nowak, dominikanin. Oto fragment naszego ostatniego spotkania.
Ostatnio trochę wędrowaliśmy po drodze, zajrzeliśmy do Santiago, ale też zapytaliśmy się o własny dom. A teraz pytamy się o więźniów, których należy pocieszać. Pewnie takie doświadczenie spotkania z człowiekiem, który jest skazany albo aresztowany, nie każdemu jest dane przeżyć w życiu, a to jest doświadczenie, które może wywrócić do góry nogami.
Myślę, że to jest bardzo trudne, zwłaszcza, że to nie jest ktoś niewinny. Prawda, że zdarza się oczywiście, że ktoś jest w więzieniu, kto jest niewinny. Niektórzy mówią, że wszyscy tam są niewinni, zwłaszcza ci, którzy tam przebywają, że to jest miejsce dla niewinnych. Natomiast myślę, że jak już tak na poważnie mówiąc, spotykamy się z kimś, kto uczynił jakieś zło, ale też doświadczył zła, bo to bardzo często jest połączone, że ktoś krzywdzi swoją krzywdą, więc ja przynajmniej tych wszystkich więźniów, których spotkałem, chociaż nie było ich może wielu, oni wszyscy byli najpierw skrzywdzeni i dopiero potem krzywdzili swoją krzywdą bardzo często. I ta decyzja na spotkanie z nimi jest właśnie decyzją na spotkanie z jakąś krzywdą, z jakimś cierpieniem, z jakimś bólem, trudem. I to jest trudne najzwyczajniej. I myślę, że warto to sobie nazwać, że to jest trudne.
Podsunął ojciec mi jedną taką myśl i wydaje mi się, że wielu z nas boryka się z takimi problemami właśnie pokazywania dobra w swoim środowisku, w domu, o którym mówiliśmy ostatnio, również w rodzinie, o krzywdzie, którą można powiedzieć też z pokolenia na pokolenia przekazujemy w takim czy innym zachowaniu, w emocjach, których nie jesteśmy w stanie powściągnąć. Myśli ojciec, że to też o to chodzi?
Myślę, że tu jest źródło i warto jakoś do tego sięgać. To też jest taka przestrzeń czy temat, no, o którym się nie mówi. Właśnie ci, którzy siedzą w więzieniu, nie lubią mówić o swojej rodzinie, nie? Że to jest dla nich bardzo trudne doświadczenie. Ja pamiętam taką relację jednego człowieka, który pracował w domu poprawczym akurat. Zajmował się teatrem, bardzo dobrze się dogadywał z tymi chłopakami, którzy byli w tym domu poprawczym i oni mu ufali i robili z nim różne sztuki. To no, bardzo ich do siebie zbliżyło. I w pewnym momencie on zaproponował im, żeby zrobić sztukę o ojcostwie i wtedy oni wszyscy wyszli. I ostatni się tylko odwrócił w drzwiach, powiedział, nigdy nam tego nie rób. I oni to zrobili z szacunku do niego, bo to budzi w nich wielki ból, a czasami też agresję, no bo tego mocno doświadczają. Ten brak ojca, ale też w ogóle przez to też brak rodziny, właśnie cała ta trudność, od której to wszystko się zaczyna, potem w kolejnych odsłonach się już okazuje no, krzywdą wobec innych. No to jest trudne.
To jest trudne i to jest chyba takie mocne doświadczenie, bo wydaje mi się, że tutaj w tym kontekście możemy zwrócić uwagę nie tylko na tych, którzy są uwięzieni, aresztowani, czy popełnili jakąś krzywdę, tylko w ogóle na relacje między ludźmi, dzisiaj współcześnie. Znowu gdzieś przed oczami stoi mi kilka obrazów skrzywdzonych dzieci w Afryce, czy biedy. Być może nawet w Łodzi lub Gdańsku, której nie dostrzegamy, nie mówiąc już o doświadczeniu za wschodnią granicą. I te pytania się gdzieś rodzą. Co my robimy, żeby to zmienić?
To też bardzo często spotykam takich ludzi, którzy mówią o tym, że się we własnym ciele czują jak w więzieniu, nie? Czy w tej sytuacji, w swojej rodzinie, wśród swoich najbliższych. Natomiast tym mocniej chyba trzeba by wypowiedzieć w tym kontekście słowo miłość, nie? Że tak naprawdę właśnie miłość, też bardzo konkretna, tutaj jest jedynym ocaleniem. I nie mówię też tego w kontekście tylko wierzących, ale miłość bardzo konkretna. Dzisiaj czytałem takie świadectwo jednej dziewczyny, która była satanistką, z domu dziecka, jakoś w takie środowisko weszła i wyciągnął jeden ksiądz ją z tego świata, ale w taki sposób, że ona jakoś w tym swoim więzieniu serca nie wierzyła, że ktoś, jeżeli mówi, czy coś obiecuje, że dotrzymuje obietnic. I usłyszała od tego księdza, zawsze jestem dla ciebie dostępny. I ona nie umiała uwierzyć w to zdanie. I dawała świadectwo, że 3 razy jednej nocy zadzwoniła do niego, czekając, że nie odbierze telefonu i że to jest nieprawda. I on 3 razy odebrał. Mówi, dlatego dziś nie jestem satanistką. Dlatego dzisiaj nie jestem w tym więzieniu, w którym byłam. I oczywiście mam inne problemy, ale mówi, tu coś się wydarzyło. Nie? Że ktoś mnie wydobył z więzienia, bo ta miłość, o której mówimy, stała się takim konkretem, prostym. 3 razy odebrany telefon w nocy. I wystarczyło.
Oczywiście zapraszam Państwa na wielkopostne audycje po ścieżkach miłosierdzia w imieniu dominikanina ojca Tomasza Nowaka i swoim. Przypomnę, przez cały Wielki Post w każdy wtorek i piątek po 17:30.
W drodze.
Drogocenna perła, duchowa droga kobiety to cykl formacyjny dla kobiet w Gorzędzieju niedaleko Tczewa. To modlitwa, formacja i wspólnota. To 9 spotkań przez 9 miesięcy, raz w tygodniu. Pierwsze spotkanie już za 2 tygodnie. Jakie tematy będą poruszane, jak będzie wyglądała formacja, o tym redaktor Alicji Samelowicz-Jeglickiej opowiedziała współprowadząca formację z ojcem Jarosławem Górką, Helena Teixeira-Respondek.
Czym jest drogocenna perła?
To jest to, co jest najcenniejsze i najgłębiej ukryte w każdym człowieku, czyli jego osoba, jego rdzeń, czyli jego ja. I to jest to ja, które tak naprawdę jest już wolne od uwarunkowań, od historii rodzinnych, od wszystkich wad, od wszystkich przekonań na swój własny temat. Czyli to jest to, co jest w nas pełne potencjału, pełne zdrowia, pełne radości, wolności. To, za czym gdzieś intuicyjnie tęsknimy i nam się wydaje, że albo tego nie ma, albo to gdzieś przepadło. Kiedyś byłem autentyczny, pełny wolności, pełen radości, ale to było jak byłem małym dzieckiem, bo potem trzeba było pójść do szkoły, a potem trzeba się było dostosować i gdzieś straciłem całą swoją spontaniczność, całą swoją radość, całą swoją ufność. To są te wszystkie rzeczy, które ciągną człowieka ku górze, które ciągną go ku pełni życia, a z których albo gdzieś po drodze rezygnujemy, albo chowamy je gdzieś pod dywan, albo chowamy do szafy, odkładamy na półkę, albo mamy poczucie, że ktoś tam to zabrał. To nie zostało zabrane, to jest zakopane, ale jak każda drogocenna perła, trzeba do niej dojść. Jak? Schodząc do głębi.
Zapraszasz na formację, tam schodzi się do głębi?
Tak, to jest nazwa projektu, który opracowaliśmy z ojcem Jarosławem Górką, karmelitą, z Gorzędzieja koło Tczewa. Mieliśmy taki pomysł z ojcem Jarosławem, żeby zrobić coś dla kobiet. Bo oboje mamy takie przynaglanie, że współczesna kobieta bardzo potrzebuje wsparcia. Rzeczywistość kobiet nie oszczędza, bombarduje z prawa, z lewa i w postaci oczekiwań społecznych, i w postaci własnych oczekiwań, i w postaci zadań życiowych. W związku z czym wygląda na to, że im cywilizacja idzie dalej, tym kobiecie faktycznie jest trudniej, bo ona musi pogodzić i więcej obowiązków, i więcej jakby porównań samej siebie z wynikami innych osób, dlatego że żyjemy w dobie mediów społecznościowych, w związku z czym nigdy wcześniej człowiek tak bardzo nie był wystawiony na porównanie samego siebie. Dotarło do nas z ojcem Jakiem, że właściwie to warto byłoby zaproponować coś kompleksowego. Dlatego, że człowiek jest pewną całością. Ma potrzeby duchowe, ma potrzeby psychiczne i ma też potrzeby takie zupełnie ludzkie, relacyjne. Padliśmy na pomysł zorganizowania duchowej drogi kobiety. Taka duchowa droga kobiety nie może się odbyć jakby w trakcie jednego spotkania, dlatego, że pewne rzeczy potrzebują czasu. Potrzebują się uleżeć, potrzebują cierpliwości, weryfikacji. W związku z czym w trakcie tych spotkań w soboty raz w miesiącu całodziennych uczestniczki, bo to są tylko dla kobiet spotkania, mają rano część związaną z psychologią. Ja tam właśnie opowiadam o duszy kobiety, o cechach kobiety, o różnicach pomiędzy kobietą a mężczyzną, o tym, dlaczego kobieta jest po pierwsze człowiekiem, bo o tym też nie można zapominać, w ogóle o formacji, na podstawie tekstów Edyty Stein. I to jest taki moment, który jest bardzo taki intelektualnie wymagający, że człowiek czuje się jak z powrotem na studiach. A potem jest taki czas po południu, bardziej refleksji duchowej, medytacji, kontemplacji. To jest taki czas, gdzie te treści mają szansę się uleżeć, mają szansę się zakorzenić i wtedy jest taka część praktyczna, to znaczy ojciec Jarosław pomaga uczestniczkom zajrzeć do własnej głębi, o której wcześniej była mowa. I właśnie dlatego na to potrzeba jest czasu. Czynnikiem, który jakby spaja to wszystko, są relacje pomiędzy osobami, dlatego że ten projekt, ta formacja odbywa się w grupie.
To dla kobiet, które poszukują głębi, muszą coś zmienić w swoim życiu?
Dla kobiet, które już są zmęczone bieganiną, zaganianiem, takim zatraceniem siebie w codzienności. Najczęściej to są takie kobiety, które po prostu tak siebie rozdają na prawo i lewo, i w rodzinie, i na zewnątrz, i w pracy, i wszędzie, że jakby nie mają czasu dla samej siebie.
Co ta formacja może zmienić?
Jedna z uczestniczek w połowie formacji z takim zaskoczeniem powiedziała: o jeny, dotarło do mnie, że ja mam jakąś głębię. Brzmi to może dziwnie, ale faktycznie tak często żyjemy na automacie i tak często żyjemy w takim zagonieniu, że w ogóle nie pamiętamy, jaka skala, jaka przestrzeń, jakie wspaniałe miejsca gdzieś tam są w głębi naszej duszy. Nam się wydaje, że to jest takie określenie poetyckie, że to jest takie określenie opcjonalne dla osób, które już mają bardzo dużo czasu, wtedy mogą sobie wziąć tomik poezji do ręki i się zastanowić nad własną duszą. Tymczasem okazuje się, że ta dusza i ta głębia jest w każdym człowieku i że ona się domaga uznania i wzięcia pod uwagę. I kiedy jest nie wzięta pod uwagę, to siedzi tam zakopana, a człowiek żyje odżywiając się właściwie takimi chłopami swojej własnej osoby i szuka zaspokojenia w jakichś tutaj przypadkowych rozrywkach, przypadkowych bodźcach. To go w jakiś sposób zaspokaja, ale bardzo na krótko. Tymczasem dostęp do własnej głębi też sprawia, że my zaczynamy adekwatnie reagować na rzeczywistość, że my jesteśmy w stanie dużo mniej rzeczy brać do siebie, że jesteśmy w stanie dużo autentyczniej przyjmować drugiego człowieka, na przykład nie dopatrując się w jego zachowaniu, czy to złych intencji, czy to niewychowania, czy to czegokolwiek innego. Zaczynamy zamieszkiwać w sobie. Nie na brzegu, nie na powierzchni, nie w opinii innych ludzi, nie we własnych odczuciach i zranieniach, tylko właśnie gdzieś tam, gdzie jest najstabilniej, tam, gdzie jest najbardziej obiecujący grunt i dzięki temu nie dajemy się miotać rzeczywistości. Nie jesteśmy tacy jak chorągiewka, zmienni, w zależności od tego, co nam się czuje, czy co nam się chce, czy co nam się nie chce. Jesteśmy w stanie porządnie, normalnie, autentycznie i głęboko zarządzać swoim własnym zachowaniem. Stajemy się bardziej ludzcy. I to było zdanie jednej uczestniczki. Ale na przykład druga uczestniczka powiedziała, że dopiero teraz zrozumiała, że pomimo tego na przykład, że nie jest fizyczną mamą i fizyczną żoną, to wcale ale nie znaczy, że ona nie jest w pełni kobietą, bo zauważyła przestrzenie w swoim życiu, gdzie ona może realizować taką trochę funkcję macierzyńską albo bycie towarzyszką, o czym też Edyta Stein mówi.
To chyba nie trzeba już nikogo zachęcać, tylko kto pierwszy, ten lepszy, 15 miejsc tylko w tym roku też?
Trochę więcej będzie, tam do 25, ale faktycznie jest tak, że jeszcze przed otwarciem oficjalnych zapisów, no już tych 8 miejsc jest zajętych, w związku z czym trzeba się będzie śpieszyć. Start jest 18 marca i to jest bardzo dobra okazja, bo to jest przed dniem świętego Józefa. Nie można tego przegapić. Zapisy na maila duchowadrogakobiety@gmail.com.
W drodze.
A teraz już czas na najważniejsze informacje z archidiecezji gdańskiej i gościa niedzielnego.
Bliżej.
I witamy serdecznie redaktora Piotra Piotrowskiego z Gościa Niedzielnego. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie Ciebie, Andrzeju, oraz wszystkich Państwa.
Przede wszystkim Państwa życzymy, pozdrawiamy i zaczniemy od czego? Od dojrzewania, czyli sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, który odbył się na Przymorzu w parafii świętego Józefa, ale wiemy doskonale, że te wierzmowania będą się teraz cyklicznie odbywać.
Tak jest.
Czy w ogóle młodzi ludzie chcą być dojrzałymi chrześcijanami?
Powiem tak, pewnie, że chcą.
Tylko musimy im trochę pomóc.
Chcą, bo chcą się wpisać w tradycję i pewnie trochę tak częściowo robią to z tego powodu.
Ale nie o tradycję przecież chodzi.
Dokładnie. Ale wtedy, kiedy ktoś nimi dobrze pokieruje, to zaczynają coś w tym odkrywać. Przede wszystkim wartość tego sakramentu. Przede wszystkim jest to też okazja, przynajmniej dzisiaj moim zdaniem, do tego, żeby powiedzieć, że są coraz częściej różnego rodzaju wspólnoty, które wyrastają na kanwie właśnie bierzmowania. I to jest, chyba
i to jest dobry prognostyk na przyszłość, bo mówi się o tym, że bierzmowanie to jest taki sakrament, w którym młodzi ludzie się żegnają z Kościołem, no, a właśnie, tymczasem okazuje się, że witają się z różnymi wspólnotami.
Tak, szczególnie dwie są takie wspólnoty działające i w Gdyni, i w Gdańsku. To wspólnoty postkryzima, czyli osób, które się decydują, młodych ludzi, którzy się decydują, żeby przygotowanie do bierzmowania nie trwało rok czy tam dwa lata, ale żeby trwało 4 lata i wtedy to chyba...
To już poważniejszy temat, ale do tego pewnie jeszcze tematu wrócimy, tylko dodamy, że sakrament dojrzałości chrześcijańskiej udzielany jest do czerwca. Piotrze, czas rozważania. Prawie 20 młodych mężczyzn skorzystało z zaproszenia, żeby zobaczyć, jak żyją klerycy.
To są ludzie, którzy przychodzą na to spotkanie, moim zdaniem już przygotowani, może nie uformowani, ale przygotowani, wiedzą, czego szukają i mają ten czas tych 3 dni do tego, żeby się, oczywiście wiadomo, że to jest mało czasu, ale żeby się jakoś przyjrzeć, może niekoniecznie podejmować od razu decyzję, ale tak jak co roku z nimi rozmawiam, to większość z nich jest, rozważa to bardzo mocno, więc to nie
to jest trochę tak, jak gdy patrzymy na szkoły różne, prawda, średnie czy wyższe, chcemy zobaczyć, jak działa ta szkoła, czy uczelnia.
Dokładnie tak to wygląda i ten dzień otwarty, bo to można tak w sumie nazwać, też seminarium, to jest chyba dla nich bardzo dużo.
Oby byli to święci kapłani, tego życzymy, o to się powinniśmy i modlić dobrze. I dobrze. Tak jest, ale skoro było o mężczyznach, to również o kobietach. Tutaj się uśmiechamy do Aleksandry, naszej kochanej, która za szybą nam macha. I powiemy, że ten, co prawda, dzień już się odbył, ale też warto o tym mówić, że to pewne takie spotkania też się odbywają, będą się odbywać. To akurat mówimy o 9. edycji konferencji dla pań właśnie. Setka
odbyła
kobiet
się, dokładnie.
Było na tej konferencji, było. Także to jest duże.
Pozdrawiamy ludzi pełnych wiary, pełnych życia.
A temat też był ciekawy, myślę, że do tego trzeba wracać, nie tylko dlatego, że nie tak dawno był dzień 8 marca, ale hasłem tego spotkania było Podaj dalej, czyli o potencjale kobiecego serca. Tak, pozdrawiamy cię serdecznie, Olu, i wszystkie panie pozdrawiamy. Zachęcamy oczywiście do przeczytania Gościa Niedzielnego. A teraz, skoro już sympatyczny nam się klimat zrobił, to jeszcze łączy nas Bóg. Duszpasterstwo anglojęzyczne. Przypominamy, że przy parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli w Gdańsku w Bazylice Mariackiej, od roku działa to duszpasterstwo i ma się coraz lepiej.
I Bogu dzięki.
No oczywiście, że Bogu
dzięki. Oczywiście,
dzięki.
Że tak. No bardzo prężnie działa.
Co ciekawe, ta wieść o duszpasterstwie rozniosła się prawie sama.
Tak.
No, oczywiście ludzie pomagali.
Bazylika Mariacka, wiemy, jakim jest miejscem, gdzie przewijają się tysiące turystów, ale też osób, które mieszkają w Gdańsku.
Mieszkają, pracują,
nami,
prawda?
Pracują i oni zawiązali tą wspólnotę.
Jeżeli macie wspólnotę, właśnie, jeżeli macie państwo gdzieś wokół siebie, gdzieś na osiedlu, na przykład takich ludzi, którzy chcieliby skorzystać, albo zapisać się do tej wspólnoty, albo przychodzić, to te spotkania w języku angielskim, msza święta w języku angielskim odprawiana jest w każdą niedzielę o godzinie 16 w Kaplicy Królewskiej.
Tak jest.
Przy Bazylice
Mariackiej. I jest tam spora grupa, a potem jest, tak jak ksiądz Ireneusz Bratkę zaprasza, jest spotkanie przy kawie, cieście.
Pozdrawiamy księdza Ireneusza Bratkę. Pozdrawiamy również księdza rektora seminarium, bo nie zdążyliśmy go pozdrowić. Księdza Krzysztofa Szerszenia. A chciałbym zakończyć na Przymorzu.
Kleryków.
Na Przymorzu, bo oczywiście też zachęcam państwa do tego, żebyście zajrzeli do tekstu Piotra. Ukraińskie mamy goszczą przy gościnnej, ale tutaj nie będziemy nic zdradzać. Natomiast chciałbym, żebyś, Piotrze, 2 słowa powiedział o tym, co czeka nas w najbliższym czasie, bo czeka nas droga ekstremalna, droga krzyżowa na Przymorzu, taka droga indywidualna, która cieszy się coraz większą popularnością.
Tak, od paru lat widzimy, że te ekstremalne drogi faktycznie zdobywają popularność, ale też no właśnie to, o czym powiedziałeś, czyli pomysł parafii świętego brata Alberta, czyli indywidualna droga krzyżowa.
Ona będzie 17 marca.
Marca, tak.
Się odbędzie, także
można
jeszcze mamy chwilę czasu.
Samemu przebyć, można w jakimś towarzystwie. Myślę, że tak,
sposobów jest dużo.
Sposobów jest dużo, ale w tej rzeczywistości takiej miejskiej to się odbywa, więc to też jest.
Jest trochę
ciekawe.
Kilometrów do przejścia, jest, drodzy państwo, także zachęcam, żebyście też się tym zainteresowali. Zachęcamy. Piotrze, jeszcze, tak. Nie mogę sobie nie pozwolić na 100 gram ryżu. Franciszkański sekretariat misyjny w Gdyni wraz z Fundacją Tworzyć Miłością. Po raz 12 prowadzi akcję Woreczek Ryżu. Pieniądze zostaną przeznaczone na dożywianie, edukację i ochronę zdrowia dzieci z Kenii i Ekwadoru.
Tak jest. I wpisuje się w wielkopostną jałmużnę, więc państwo możecie się też w to włączyć.
I na pewno, się włączycie. Polecamy to razem z Piotrem Piotrowskim z Gościa Niedzielnego. Piotrze, dziękuję ci bardzo za obecność.
Dziękuję bardzo i dobrej niedzieli.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa w dniu dzisiejszym. Zachęcam do korzystania z różnych praktyk religijnych w okresie Wielkiego Postu, a jest w czym wybierać w ramach 3 filarów, czyli modlitwy, postu i jałmużny. Żegnamy się z państwem wraz z Julią Baranowską, która audycję zrealizowała. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.